Przeczytamy z Ewangelii Marka, 4 rozdział od 35 wersetu i cały 5 rozdział. I rzekł do nich owego dnia, gdy nastał wieczór: przeprawmy się na drugą stronę. Opuścili więc lud i wzięli go z sobą, tak jak był, w łodzi, a inne łodzie towarzyszyły mu. I zerwała się gwałtowna burza, a fale wdzierały się do łodzi, tak iż łódź już się wypełniała. A on był w tylnej części łodzi i spał na wezgłowiu. Budzą go więc i mówią do niego: nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy? I obudziwszy się, zgromił wicher i rzekł do morza: umilknij, ucisz się. I ustał wicher i nastała wielka cisza. I rzekł do nich: czemu jesteście tacy bojaźliwi? Jakże to, jeszcze wiary nie macie? I zdjął ich strach wielki i mówili jeden do drugiego: kim więc jest ten, że i wiatr, i morze są mu posłuszne? I przybyli na drugi brzeg morza, do krainy Gerazeńczyków. A gdy wychodził z łodzi, Oto wybiegł z grobów naprzeciw niego opętany przez ducha nieczystego człowiek, który mieszkał w grobowcach, i nikt nie mógł go nawet łańcuchami związać, gdyż często związany pętami i łańcuchami zrywał łańcuchy i kruszył pęta, i nikt nie mógł go poskromić. I całymi dniami i nocami przebywał w grobowcach i na górach, krzyczał i tłukł się kamieniami. I ujrzawszy Jezusa z daleka, przybiegł i złożył mu pokłon. I wołając wielkim głosem, rzekł: co ja mam z Tobą, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zaklinam Cię na Boga, żebyś mnie nie dręczył. Albowiem powiedział mu: wyjdź, duchu nieczysty, z tego człowieka. I zapytał go: jak Ci na imię? Odpowiedział mu: na imię mi Legion, gdyż jest nas wielu. I prosił go usilnie, aby ich nie wyganiał z tej krainy. A pasło się tam u podnóża góry duże stado świń. I prosiły go duchy, mówiąc: poślij nas w te świnie, abyśmy w nie wejść mogli. I pozwolił im. Wtedy wyszły duchy nieczyste i weszły w świnie, i rzuciło się stado ze stromego zbocza do morza. A było ich około 2000 i utonęło w morzu. A ci, którzy je paśli, uciekli i rozgłosili to w mieście i po wioskach, i zeszli się, aby zobaczyć, co się stało. I przyszli do Jezusa i ujrzeli, że ten, który był opętany, siedział odziany i przy zdrowych zmysłach, ten, w którym był legion demonów, i zlękli się. A ci, którzy to widzieli, opowiedzieli im, co się stało z opętanym, i także o świniach, i poczęli go prosić, żeby usunął się z ich granic. A gdy wstępował do łodzi, prosił go ten, który był opętany, aby mógł pozostać przy nim. Lecz on nie zezwolił mu, ale mu rzekł: idź do domu swego, do swoich, i oznajmij im, jak wielkie rzeczy Pan ci uczynił i jak się nad tobą zmiłował. Odszedł więc i począł opowiadać w dziesięciogrodziu, jak wielkie rzeczy uczynił mu Jezus. A wszyscy się zdumiewali. A gdy się Jezus znowu przeprawił w łodzi na drugą stronę, zeszło się mnóstwo ludu do Niego, a On był nad morzem. I przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jair. A ujrzawszy go, przypadł mu do nóg i błagał go usilnie, mówiąc: córeczka moja kona, przyjdź, włóż na nią ręce, żeby odzyskała zdrowie i żyła. I poszedł z nim. I szedł za nim wielki tłum i napierali na niego. A niewiasta, która od 12 lat miała krwotok i dużo ucierpiała od wielu lekarzy i wydała wszystko, co miała, a nic jej nie pomogło, przeciwnie, raczej jej się pogorszyło, gdy usłyszała wieści o Jezusie, podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła szaty Jego. Bo mówiła: jeśli się dotknę choćby szaty Jego, będę uzdrowiona. I zaraz ustał jej krwotok i poczuła na ciele, że jest uleczona z tej dolegliwości. A Jezus, poznawszy zaraz, że z Niego moc uszła, zwrócił się do ludu i rzekł: kto się dotknął moich szat? Na to rzekli mu uczniowie Jego: widzisz, że lud napiera na Ciebie, a pytasz, kto się mnie dotknął. I spojrzał wokoło, aby ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy owa niewiasta z bojaźnią i drżeniem, wiedząc, co się jej stało, przystąpiła, upadła przed Nim i wyznała Mu całą prawdę. A On jej rzekł: córko, wiara Twoja uzdrowiła Cię. Idź w pokoju i bądź uleczona z dolegliwości swojej. A gdy jeszcze mówił, nadeszli domownicy przełożonego synagogi i donieśli: córka Twoja umarła. Czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Ale Jezus, usłyszawszy, co mówili, rzekł do przełożonego synagogi: nie bój się, tylko wierz. I nie pozwolił nikomu iść z sobą, z wyjątkiem Piotra i Jakuba i Jana, brata Jakuba. I przyszli do domu przełożonego synagogi, gdzie ujrzał zamieszanie i płaczących, i wielce zawodzących. A wszedłszy, rzekł im: czemu czynicie zgiełk i płaczecie? Dziecię nie umarło, ale śpi. I wyśmiali go. Ale on, usunąwszy wszystkich, wziął z sobą ojca i matkę dziecięcia i tych, którzy z nim byli, i wszedł tam, gdzie leżało dziecię. I ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł jej: Talita, kumi, co znaczy: dziewczynko, mówię ci, wstań. I zaraz dziewczynka wstała i chodziła, miała bowiem 12 lat. I wpadli w wielkie osłupienie i zachwyt. I przykazał im usilnie, aby się o tym nikt nie dowiedział. I powiedział, aby jej dano jeść.
Otwórzmy Ewangelię Marka ponownie na tym 4 rozdziale, wierszu 35. Dzisiaj się przyjrzymy tym 3 wydarzeniom, ponieważ one właściwie wszystkie mają do siebie, są bardzo podobne i mają wiele wspólnego. Skończyliśmy na ostatnio tam pierwszą część 4 rozdziału na nauczaniu Pana Jezusa. I to był prawdopodobnie ten poranek tego dnia, w którym wieczorem wydarzyła się ta burza na jeziorze. A więc zatrzymaliśmy się trochę dłużej na nauczaniu Pana Jezusa na temat tego, czym jest Królestwo Boże. Jak działa Słowo Boże. Jak jest siane, jak wzrasta, jak wydaje owoc. I teraz czytamy, że tego samego dnia jeszcze, gdy nastał wieczór, powiedział do uczniów: przeprawmy się na drugą stronę. I czytamy: opuścili więc lud i wzięli go z sobą, tak jak był w łodzi, a inne łodzie towarzyszyły mu. A więc możemy sobie wyobrazić, że tłum był tak wielki, że nie było żadnych szans, żeby Pan Jezus podpłynął do brzegu gdziekolwiek i spróbował tam odpocząć. Jedynym sposobem, żeby zrobić przerwę i odpocząć, było odpłynąć na drugi brzeg. Także tak jak stał, gdy skończył kazanie, bez czasu na posiłek, na cokolwiek, na jakąkolwiek przerwę, musieli odpłynąć, żeby się odłączyć od ludzi. Tak intensywna to była praca. A Pan Jezus od razu zasnął. Był tak wycieńczony, był tak zmęczony, że zasnął na wezgłowiu. Ta łódź, łodzie w tamtym czasie, nie wiem, czy wiecie, że w ogóle jedną z takich łodzi wykopano z tamtego czasu, jest oryginał, także można bardzo dokładnie odtworzyć budowę tych łodzi. To była gdzieś łódź, która mogła zmieścić 10-12 osób, to była trochę taka większa łódka, nie taka malutka. Miała jeden żagiel zazwyczaj, trochę lin, którym tam można było ten żaglem sterować, miała wiosła, kilka wioseł do sterowania i do płynięcia. No i miała takie zakończenia na końcach, na tych, gdzie tam można było coś usiąść czy schować. I tam prawdopodobnie Pan Jezus zasnął na tej łodzi. Natomiast zerwała się gwałtowna burza. Jezioro Galilejskie ma 21 km długości. Niektórzy mówią Morze Galilejskie, bo to trochę duży jest zbiornik jak na jezioro. 21 km długości, 13 km w najszerszym miejscu może być, że ma 13 km szerokości. Więc jest dosyć duże jezioro. Ale to, co jest charakterystyczne dla niego, to to, że jest 209 metrów, mniej więcej 209 metrów poniżej poziomu morza. To znaczy, a wokół wznoszą się góry. Czyli jest to po prostu taka dziura, która jest zalana wodą, ale jakby nie w pełni do poziomu morza, tylko jeszcze niżej. Czyli jak mamy Morze Śródziemne z boku, potem idzie ląd, potem wznoszą się wzgórza i potem nagle jest wielka dziura i tam na dnie tej dziury jest trochę wody. I to jest Jezioro Galilejskie. I potem z drugiej strony znowu są wzgórza. Czyli po obu stronach są wzgórza gdzieś też na wysokość około 200 metrów. Czyli że to jest jakby taki płaski ląd, niewielkie wzgórza z dwóch stron i potem duży dołek i tam na dnie jest to 200 metrów poniżej poziomu morza jest to jezioro. Jaki to jest z tego skutek? Że tam jest oczywiście bardzo ciepła atmosfera, no to tam temperatura zazwyczaj ponad 30 stopni jest od kwietnia do października, jest tam bardzo ciepło. Potem może być trochę, ale nigdy pewnie nie jest niżej jak 20 stopni. Nawet zimą pewnie temperatura niewiele więcej spada. A w okresach letnich jest tak, że tam jest bardzo gorąco i to ciepłe, wilgotne powietrze parujące z tego jeziora unosi się w tej niecce, w tym dołku nad jeziorem i wystarczy wiatr, szczególnie właśnie wieczorny wiatr, chłodny z pustyni. Pustynia bardzo szybko stygnie, jak tylko słońce zajdzie, natychmiast się ochładza. Jak ten chłodny wiatr przez góry lekko przewieje przez ten pasm wzgórz i złączy się, zmiesza się z tym wilgotnym, gorącym, rozgrzanym powietrzem, które tam siedzi w tej niecce nad jeziorem, to wystarczy jeden niewielki podmuch i od razu się robi burza. Od razu to zimne powietrze, mieszając się z tym ciepłym, dochodzi do frontu takiego, jak my tu mamy i dosłownie w ciągu paru minut może nagle zacząć się burza bez żadnej zapowiedzi. Nie ma tak, że się zbierają ciemne chmury i tylko nagle zawieje wiatr, powietrze się miesza i powstaje front i powstaje burza. Są to sytuacje zupełnie nie do przewidzenia. I zapewne takie sytuacja miała tutaj miejsce. I to, co jest takie uderzające w tym wydarzeniu, to to, że w tej łodzi uczniowie to byli zawodowi rybacy. Oni się burzy się nie bali. To było dla nich nie pierwsza rzecz. Ale to była sytuacja naprawdę dramatyczna. Bo jeżeli oni, doświadczeni rybacy, którzy, mogliśmy powiedzieć, że dla nich przepłynięcie na drugą stronę Jeziora Galilejskiego to była jak dla nas droga do pracy, którą codziennie wykonujemy. To co tam mogło się wydarzyć? Oni już wszystko wiedzieli, co tam może być. Ale tu była sytuacja, ich zaskoczyła taka, że już wiedzieli, że się nie uratują. To byli doświadczeni ludzie, którzy potrafili wiosłami przeciwstawiać się fali, którzy potrafili błyskawicznie wiadrami wylewać wodę, która się wleje do tej łodzi. A mimo to sytuacja ich przerosła całkowicie. I pomimo ich wysiłków ta woda zaczęła wlewać się z obu stron do tej łodzi. Oni już wiedzieli, że zatoną, że się nie uratują. Stali po kolana w wodzie. To była chwila, kiedy umrą. To już jest ten moment, kiedy człowiek czuje ten oddech śmierci na plecach. Za chwilę będzie koniec. Nie ma żadnych szans. To było za daleko, żeby dopłynąć tyle kilometrów do jednego brzegu czy do drugiego. W takiej burzy, w takim wietrze i w takiej fali nie było żadnego ratunku, żeby ktoś się mógł uratować. I ci uczniowie w tym stresie, zobaczcie, wołają. I to wołanie do Pana Jezusa to jest wołanie z wyrzutem. Tam jest pretensja. Posłuchaliśmy Ciebie, zrobiliśmy, co nam kazałeś i znaleźliśmy się w tej koszmarnej sytuacji. giniemy. A ty śpisz? Nic cię to nie obchodzi? Umieramy. I widzimy reakcję Pana Jezusa. Budzi się, wstaje i przemawia. Ale nie do nich, tylko do przyrody. Przemawia do wiatru i przemawia do fal. Mówi jak do dzieci. Karci, gromi i mówi: ucisz się, uspokój się. Twoje zachowanie jest nie na miejscu. I nastaje cisza. Fale i wiatr się słuchają. Nastaje taka cisza, że nikt nie może w to uwierzyć, że jeszcze parę sekund temu szalała tutaj burza. Głos, który stworzył świat, przemówił jeszcze raz, a natura go rozpoznała i okazała posłuszeństwo. Ale widzimy, że ta burza, która się działa na jeziorze, teraz przeniosła się do serc uczniów. To w ich wnętrzu rozpętała się burza. Słuchali go, widzieli, kim jest, widzieli cuda. Ale coś takiego i zadają sobie sami pytania, zobaczcie, kim on jest, że nawet wiatr i morze są mu posłuszne. Nagle, jak taka błyskawica, widzieliście błyskawicę w nocy? Jak jest burza i błyskawica w nocy błyśnie? Jak błyskawica błyśnie, to nagle ukazują się chmury na niebie, ukazują się sylwetki domów na widnokręgu, widać, gdzie niebo się kończy, a gdzie się zaczyna ziemia. Nagle wszystko w jednym błysku staje się widoczne. I to samo przeżyli uczniowie. Nagle jak błyskawica rozświetliło się im, kim Pan Jezus jest naprawdę i z kim mają do czynienia. I przerazili się. To było takie bliskie spotkanie z Bogiem. Uświadomili sobie, jak potężny, jak wielki jest Bóg. I kim jest ten Jezus? Kim jest ten nauczyciel, którego z takim wyrzutem obudzili i z taką pretensją? To była podobna sytuacja, której doświadczył Jakub, gdy miał sen w Betelu. Sen i otrzymał Bożą obietnicę. Gdy Jakub się obudził, powiedział: zaprawdę Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem. Zdjęty trwogą rzekł: o jakimże lękiem napawa to miejsce? Nic tu innego, tylko dom Boży i brama do nieba. To samo doświadczenie i trwogi z powodu rzeczywistości Bożej obecności przeżyli uczniowie tam, w tej łodzi. Jeszcze nie zdążyli dobrze ochłonąć, a wylądowali na drugim brzegu, na terenie obszaru, który się nazywał Dziesięciogrodziem. Tam było 10 większych miast i nic więcej. I to się nazywało Dziesięciogród. I Dekapolis czasami też się tak mówiło potem. Po łacinie. Ale zobaczmy. Wylądowali na tym drugim brzegu. I żeby było spokojniej, tam mieli tłum z tamtego brzegu, tu mieli jednego człowieka, ale jakiego? Opętany, mieszkający w grobach na cmentarzu, przebywający ze zwłokami. Człowiek szalony, który się krzyczy, który się samo okalecza, tłucze się kamieniami, zadaje sobie rany. Człowiek, którego jak ktoś próbuje mu pomóc, wiązali go ludzie linami, łańcuchami, próbowali go, żeby go uspokoić. Zrywał łańcuchy, nikt nie był w stanie nad nim zapanować, ani on sam. I ten człowiek wybiega do tej grupy ludzi, która przypłynęła, zobaczyć być może, co tam się dzieje, kto to przypłynął. Widać, że jest w stanie opłakanym, że to jest człowiek chory. Pan Jezus rozpoznaje sytuację i wypowiada rozkaz. Wyjdź, duchu nieczysty, z tego człowieka. A wtedy ten człowiek, niebezpieczny, szalony, mówi: co ja mam z Tobą, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Nie dręcz mnie. Dość się już nacierpiałem i nikt nie mógł mi pomóc. Jaką mam gwarancję, że Ty możesz coś dla mnie zrobić? Widzimy tu tą dziwną sytuację. Z jednej strony mówi człowiek, ale przez niego przemawia, jakby to nie był jeden człowiek. Coś mówi on, a coś mówią jakieś głosy w nim. Jest sytuacja przerażająca. Nigdy nie widział Pana Jezusa, a Go zna. Z jednej strony przybiega, oddaje Mu pokłon. Z drugiej strony mówi: nie dręcz mnie, nie chcę Cię. A Jezus wtedy ujawnia głębię Jego choroby i zadaje pytanie: jak Ciebie nazywają? Jakie jest Twoje imię? A wtedy nagle Duch mówi: Legion. Bo jest nas wiele. A tego człowieka wołali Legion. Bo wyglądało tak, jakby w jednej osobie było wiele osobowości. Mówił różnymi głosami, jakby kilka osób się odzywało w nim. Legion nie ma wcale zamiaru ustępować. Prosi Jezusa, a Legion, jeszcze tylko powiem, Legion to jest nazwa, którą stosowano w armii rzymskiej i oznaczało kilka tysięcy ludzi. Zazwyczaj w czasach Pana Jezusa Legion Rzymski miał około 5 tysięcy żołnierzy. Więc to było sporo. Bo cała armia demonów mieszkała w tym człowieku. I ta armia prosi, aby ich nie wypędzał z tego kraju. Jeżeli już muszą opuścić tego człowieka, to chociaż żeby mogli wejść w stado świń. Ale świnie reagują przerażeniem i popłochem na tą demoniczną armię. Biegną na oślep, spadają ze stoku i topią się w morzu. Pokazuje nam, jak wielka moc demoniczna była w tym człowieku, która potrafiła uruchomić stado 2000 świń, aby biegły na oślep i doprowadzić ich do destrukcji. I to też pokazuje nam, jak wielka moc jest Pana Jezusa Chrystusa nad demonicznym światem. Jednocześnie też widzimy przez śmierć tych świń, że ten udręczony, opętany człowiek mógł zobaczyć, że to opętanie całkowicie przepadło. Było, a go nie ma i nigdy nie wróci. Uzdrowienie, które przyniósł Pan Jezus, jest pewne i trwałe. Demony odeszły, zniknęły. I czytamy, że ten uwolniony człowiek wraca do zdrowych zmysłów, zaczyna się normalnie zachowywać. Słucha Pana Jezusa i chce się przyłączyć do uczniów. Byli ludzie, pasterze tych świń, którzy byli świadkami całego tego wydarzenia. Byli tak głęboko wstrząśnięci, przerażeni, pobiegli do miejscowości tych najbliższych, opowiedzieli ludziom, co się stało, w jaki sposób świnie zostały spłoszone. Spokojne zwierzęta, które tylko są zainteresowane grzebaniem w ziemi i szukaniem pokarmu, zazwyczaj nie ruszają się szybko i nie mają zamiaru żadnych sportów uprawiać, tylko przybierać na wadze. Pobiegli powiedzieć o tym. Wszyscy ludzie, gdy przyszli, i zobaczyli uzdrowionego, opętanego, powiedzieli, byli tak wstrząśnięci tą tajemnicą i tym, co się stało, i tym, że oni nie mogli, nikt nie mógł mu pomóc. A tu ten człowiek siedzi, ten, który łańcuchy zrywał. Siedzi ubrany, uczesany, umyty, normalnie mówi, słucha Pana Jezusa, święty człowiek. Takiej zmiany nie widzieli nigdy. Ale jaka jest reakcja ich? Świnie, strata świń była ważniejsza niż uzdrowienie człowieka. Dobro, które Pan Jezus uczynił, było dla nich mniej cenne, mniej ich pociągało, niż to, że stracili 2000 świń. Gdyby przyjęli Pana Jezusa, może jeszcze z innych rzeczy musieliby zrezygnować. Nie byli na to gotowi. Mówią, odejdź od nas. Odejdź. Uczniowie, oszołomieni kolejnym wydarzeniem, wracają, ponieważ Pan Jezus nie został przyjęty na drugim brzegu. Może chwilę posiedzieli, odpoczęli. Wracają z powrotem. I gdy Pan Jezus tylko dopływa do brzegu po drugiej stronie, znów zbiera się ogromny tłum, który zapewne już tam czekał na Jego powrót. I widzimy, że od razu, jak Pan Jezus wysiadł z łodzi, do Jego nóg przypadł jeden z przełożonych synagogi. Prawdopodobnie była ta synagoga w Kafarnaum, ale nie wiemy dokładnie. Jeden z przełożonych, Jair, osoba, która z pewnością dotychczas, bo też tego nie wiemy, ale zapewne należała do grona tych zdystansowanych, najmniej chętnie popierających i słuchających Pana Jezusa. A jednak złamany śmiertelną chorobą dziecka, czytamy, że przypadł mu do nóg i błagał go usilnie. Jedna z najważniejszych osób w mieście, autorytet duchowy, tak się zachowuje. Błaga usilnie u stóp Pana Jezusa. Córeczka moja kona, przyjdź, włóż na nią ręce, żeby odzyskała zdrowie i żyła. Niesłychany dramat w sercu tego człowieka. Ale Jezus idzie. Idzie do Jaira. I nagle ta przerwa. Widzimy kobietę, która doświadczała jakiejś choroby objawiającej się krwawieniami. Traciła hemoglobinę, słabła. Nikt nie mógł jej pomóc. Nie tylko ta choroba doprowadziła jej zdrowie do ruiny, ale też majątek. Bo próby leczenia były kosztowne, a nic to nie dawało. Gdy usłyszała o Jezusie, uwierzyła, że w Nim jest pomoc dla niej. I powiedziała do siebie, że wystarczy, że dotknę się Jego szaty, a to mnie uleczy. I podeszła, dotknęła się i została uzdrowiona. Ona wiedziała, że została uzdrowiona. Pan Jezus wiedział, że została uzdrowiona. I ona wiedziała, że Pan Jezus wie. Ale Pan Jezus zareagował. Dlatego, że zbawienie nie jest z dotykania przedmiotów, z dotykania szat, ani z dotykania i czczenia relikwii, ani z dobrych uczynków. Ale zbawienie jest z wiary. Prawdziwa wiara to nie magia, ale osobista społeczność z Panem Jezusem Chrystusem. Dlatego Pan Jezus zapytał się, kto doświadczył uzdrowienia, kto się mnie dotknął. A kobieta, ponieważ wiedziała, co jej się stało, przyznała się z bojaźnią, z przerażeniem, co to będzie, ale nie mogła ukryć. Wyznała to, czego doświadczyła. Wtedy Pan Jezus uciszył jej lęki, nagrodził jej wiarę i odesłał ją w pokoju do domu, wskazując, co było źródłem jej ratunku, jej uzdrowienia. Nie gest, nie magia, nie cześć oddawana rzeczom, szatom, nie dobre uczynki, ale wiara w osobę Pana Jezusa Chrystusa. Ale w tym czasie, zobaczcie tą dynamikę tych wydarzeń, w tym czasie przychodzą słudzy Jaira i mówią: daj spokój, mówią. To jest najgorsze, co można usłyszeć od znajomych, od przyjaciół. Umarła już. Nie męcz nauczyciela, nie wygłupiaj się. To jest zabijające słowa. Słowa, które tną głębiej niż można. Wygłupił się. Ośmieszył się. Przypadł do nóg jakiegoś nauczyciela i tak nic nie pomoże. Umarła. No nie może być większego ciosu, takiego osobistego, w wiarę człowieka. A jednak Jezus mówi: nie bój się, lecz wierz. Dochodzi do tego miejsca. A tam mamy scenę, jak taką typową dla bliskowschodniego już pogrzebu, który się zaczął. Tę dramatyczną scenę, szczególnie gdy umiera dziecko. Zgromadzona jest cała możliwa rodzina z okolicy. Jak ktoś widział obozy cygańskie pod szpitalem albo pod Tertusem, to myślę, że to dokładnie tak wyglądało. Krzyczą, przekrzykują się. Zbiegły się sąsiadki, zbiegły się zawodowe płaczki. Krzyk, zawodzenie, zgiełk, gorączkowe dyskusje: a dlaczego, a co się stało, a jak chorowała, a czy byliście u tego doktora, a co jej daliście do jedzenia. Ojejku. Jezus przerywa ten zgiełk. W Ewangelii Mateusza czytamy, że przepędził tłum, że tłum został przepędzony z tego domu, od tego dziecka. I powiedział im, na przekór wszystkiemu, co ci ludzie tam robili, powiedział, że dziecko nie umarło, ale śpi. A zgromadzeni byli tak przekonani o śmierci dziecka, że wyśmiali go. To jest niestety typowa reakcja na Boże Słowo, jaką podejmuje świat. Najsmutniejsza, ale niestety typowa. Gdy Boże Słowo jest skierowane do świata, ludzie je wyśmiewają. Ale Jezus wchodzi do pokoju dziewczynki razem z 5 osobami tylko. Z 3 uczniami i 2 rodziców. I mówi tylko 2 słowa do tej dziewczynki. Po polsku jest więcej, ale w oryginalnym języku są 2 słowa. Dziewczynko, ja tobie mówię, wstań. W tym talita kumi jest właśnie to: ja tobie mówię, wstań. I ten, który wczoraj okazał się panem przyrody i świata materialnego i jednocześnie panem panującym nad światem, całym światem duchowym, nad tysiącami demonów, teraz okazuje się również panem nad chorobą i śmiercią. Przywraca do zdrowia to dziecko 2 słowami, ustnym przekazem. Zresztą za każdym razem wypowiada tylko słowo. Świadkowie tego zdarzenia, podobnie jak w poprzednich 2, wpadają w osłupienie i w zachwyt. Kim jest ten, który czyni takie rzeczy? Doświadczają tak silnej obecności Bożej w swoim otoczeniu, że przeżywają osłupienie. Nie wiedzą, co powiedzieć. Ewangelista Marek nie komentuje nam tego. Tylko mówi, zobaczcie, tak to było. W wydarzeniu z łodzią, z burzą, mamy szczegół, który mówi nam, że autorem tej historii był Piotr. To jest ten szczegół, że Pan Jezus spał na wezgłowiu. W żadnej innej Ewangelii tego nie ma. Ktoś, kto powiedział, że Pan Jezus spał na wezgłowiu, to musiał być ktoś, kto był w łodzi. To, co jest relacja bezpośredniego świadka. I Marek mówi, sami ocencie, kim jest Jezus. I tak jak powiedziałem na początku, 2000 lat Kościół jedynie zdefiniował to, że Pan Jezus jest w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem, chociaż jest w jednej osobie. Ani Marek, ani inny ewangelista nie wytłumaczy nam tego. Nie wytłumaczył i nikt nie wytłumaczy. Jedynie jest w stanie tam sformułować tą prawdę, że w jednej osobie widzimy w pełni Boga i w pełni człowieka. Widzimy wyczerpanego człowieka, który po intensywnej pracy zasypia tak na niewygodnym miejscu w łodzi, że nawet pioruny nie są w stanie go obudzić. Ale jednocześnie, gdy się budzi, przemawia do wiatru i do fal i one się uciszają. Człowiek, który przemawia do demonów, a one się słuchają. I człowiek, który przemawia do dziewczynki, która nie wykazuje oznak życia, a ona wstaje i chodzi. Ale drugą rzeczą, jaką nam tutaj Marek mówi nie wprost, do której chce nas zachęcić, to mówi, przyjdź do Jezusa. To jest to główne przesłanie tych tekstów, niewypowiedziane przez Marka wprost. Marek mówi, przyjdź do Jezusa. Uczniowie w łodzi to doskonały obraz dzisiejszych wierzących. Pomimo sprzeciwu ówczesnego świata stoją przy Panu Jezusie Chrystusie. Wykonują Jego polecenia. Robią wszystko to, co wierzący powinien w takiej sytuacji zrobić. I nagle w tym posłuszeństwie znajdują się w koszmarnej sytuacji bez wyjścia. Stoją po kolana w wodzie, w tonącej łodzi, pośród szalejącego sztormu i czują, że nadchodzi śmierć nieuchronnie. To wydarzenie uczy nas, że fakt, że jesteśmy dobrymi chrześcijanami, wiernymi chrześcijanami, składającymi odważne świadectwo, nie oznacza, że nie dotknie nas ból, kłopoty i życiowe burze. Burze wybuchają w życiu innych ludzi. Wybuchną także w naszym życiu. Nie będziemy wyjątkiem, dlatego że jesteśmy wierzącymi. Nie oznacza to, że skoro jesteśmy wierzącymi, to ominą nas sytuacje, które mogą zaboleć i zranić człowieka w czasie jego życia. Ale też sytuacja ta uczy nas, że nie ma takiej burzy, w której zostaniemy sami i której Pan Jezus Chrystus nie może uspokoić. Burze, które mogą dotknąć naszego osobistego życia, czy rodzinnego, czy spraw wiary, czy zboru, jest tak wiele, jest więcej niż wierzących na świecie. Ale Marek mówi, przyjdź do Jezusa, który jest Bogiem, bo nie ma innego rozwiązania. Przyjdź do Niego, nawet jeśli twoja wiara jest słaba. Przyjdź do Niego, nawet jeśli musisz przyjść z oskarżeniami i wyrzutami. Ale przyjdź. Uczniowie usłyszeli od Pana Jezusa słowa, które musiały ich dotknąć do żywego, które wykazały ich niewiarę i brak zaufania, które były bardzo nie na miejscu. Pan Jezus opuścił chwałę nieba, przyszedł z troski o nich, aby uratować ich od śmierci wiecznej. A oni mówią, nic cię to nie obchodzi, że giniemy? To było bardzo nie na miejscu. Ale gdy Pan Jezus uporządkował otoczenie, uporządkował burzę swoim słowem, poczuli lęk i przerażenie. Ten fragment mówi, spójrz na człowieka, który jest Bogiem i przyjdź do Niego. Nie ulegaj pokusie odwrócenia się od Niego. Twoje kłopoty w życiu pojawią się, jeżeli ich jeszcze nie ma, a nawet będą wzrastać i będzie ich dużo i będą najróżnorodniejsze. Ale przyjdź do Niego, a w Nim znajdziesz odpowiedź. Wydarzenie z opętanym uczy nas tej prostej prawdy, że człowiek rodzi się spętany w grzechu i nie ma ratunku dla niego, jeśli nie znajdziemy go w Panu Jezusie Chrystusie. Widzimy, że diabeł lubuje się w zniszczeniu, w bezsensownym niszczeniu. Cel diabła to sprzeciw, zniszczenie i nędza. Ale ratunek na dzieła diabelskie to osoba Pana Jezusa Chrystusa. Nie bądźmy tymi, którzy odwracają się i mówią, bliskość Boga to za duży koszt dla mnie. Przerażenie z powodu Bożej obecności przeradza się w odwrócenie się do Boga plecami. Bierzmy przykład z tego uleczonego, opętanego. On zachowuje się inaczej. On chce zostać z uczniami. Chce zostać uczniem Pana Jezusa. Ale widzimy, że zdarza się, że Bóg ma dla nas inny plan niż nam się wydaje. On chciał zostać uczniem. Ale Pan Jezus mu powiedział, zostań tu. Ja nie mogę zostać, ale Ty możesz. Twoim zadaniem będzie Twój dom i Twoja rodzina. Wróć do nich i opowiedz, co Cię spotkało. Opowiedz o wielkich Bożych dziełach. I On to uczynił. I wszyscy mieszkańcy Dziesięciogrodzia mogli usłyszeć, co Jezus, kim Jezus jest i co uczynił. I czytamy, że wszyscy się dziwili. On był odtąd znany w tych wszystkich miastach jako ten uzdrowiony przez Pana Jezusa Chrystusa. Poświęcił swoje życie opowiadaniu o Panu Jezusie Chrystusie. Od najbliższych, poprzez znajomych i sąsiadów, aż po wszystkich, którzy chcieli słuchać. Jest niewątpliwie nieprzezwyciężalnie wiele zła na świecie. Jesteśmy otoczeni, nawet sami nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele zła otacza nas. W jakim uwikłaniu ze złem czasami działamy każdego dnia. I czasami nawet nie uświadamiamy sobie, jak zepsutym jest obecnie Boże stworzenie, a my razem z Nim. Jeśli byśmy mieli staczać walkę ze złem w nas samych i w świecie jedynie o własnych siłach, to nie mielibyśmy szans, ani żadnej nadziei w ogóle. Jeśli nie będzie z nami ktoś, kto jest silniejszy i mocniejszy od całego tego zła, staczajmy bój ze złem z Panem Jezusem Chrystusem. Samo dotyczy problemów choroby i zdrowia. Zwróćmy uwagę, że Pana Jezusa w tym tłumie otaczało tak wiele osób, się cisnęło, że gdy Pan Jezus powiedział, kto się mnie dotknął, uczniowie wyśmiali Go i powiedzieli, lud się ciśnie, a Ty się pytasz, kto się Ciebie dotknął. tego dnia był taki wielki tłum, ale tylko jedna kobieta przyszła do Pana Jezusa Chrystusa. Tak wiele osób stało, widziało, podziwiało to, co czyni, kochało to, co on robił. Ale tylko jedna osoba przyszła. I czasami rodzice, jak Jair, mają beznadziejną sytuację z dzieckiem. Ale przynieśmy dzieci nasze do Pana Jezusa Chrystusa, aby włożył na nie ręce. W tych trzech wydarzeniach, które są bardzo podobne, Marek, ewangelista, pokazuje nam Pana Jezusa Chrystusa jako zwykłego człowieka, prawdziwego człowieka, z krwi i kości, a jednak kogoś niezwykłego, w pełni Boga, w całej swojej chwale. Ludzie, którzy to obserwują, przeżywają wstrząs głęboki, bo uświadamiają sobie, że mają do czynienia z żywym Bogiem. Są tacy, którzy przychodzą do Pana Jezusa. Są tacy, którzy odwracają się plecami. Ale Pan Jezus w dzisiejszym tym tekście pomógł i mężczyznom, i kobietom, i dzieciom. Każdy może przyjść do Jezusa z każdym problemem swojego życia. W każdej sytuacji. Przyjdźmy do Pana Jezusa. Zobaczmy Go i przyjdźmy. Amen.